Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Dziewiętnastego maja wita Państwa Krzysztof Bronk. W tym roku przypada 20-lecie odtworzenia Caritas Polska. Z tej okazji rozpoczniemy dziś nowy cykl audycji o historii i działalności tej organizacji. Wcześniej wiadomości watykańskie, w tym relacja ze środowej audiencji ogólnej. Zapraszamy. W ciągu całej podróży do Portugalii czułem, że wspiera mnie mój poprzednik, sługa Boży Jan Paweł II, który trzykrotnie pielgrzymował do Fatimy, by podziękować owej niewidzialnej ręce, która ocaliła go od śmierci. Powiedział Benedykt XVI w czasie audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra. Całą dzisiejszą katechezę poświęcił zeszłotygodniowej podróży apostolskiej. Szczególną uwagę skupił na Fatimie, bo to tam, jak zauważył, Matka Boża dała wyraz swej wielkiej miłości do następcy Piotra.
Fatima to miasteczko naznaczone prawdziwym mistycyzmem, gdzie niemal namacalnie można się przekonać o obecności Maryi. Stałem się jednym z pielgrzymów do tego wspaniałego sanktuarium, które jest duchową stolicą Portugalii i celem pielgrzymek niezliczonych rzesz ludzi z najróżniejszych miejsc świata. W Fatimie na zakończenie roku kapłańskiego zachęciłem kapłanów, aby głównym priorytetem ich życia było pobożne wsłuchiwanie się w Słowo Boże, osobista relacja z Chrystusem i głębokie sprawowanie Eucharystii. Tam też zawierzyłem i poświęciłem kapłanów na całym świecie niepokalanemu sercu Maryi. Wspominając tę pielgrzymkę, dziękuję Bogu za to, że Maryja, objawiając się trzem pastuszkom, otworzyła na tym świecie przestrzeń szczególnego spotkania z Bożym miłosierdziem, które uzdrawia i zbawia. W Fatimie Maryja wzywa wszystkich, aby pamiętali, że Ziemia jest miejscem naszej pielgrzymki do ostatecznej Ojczyzny, którą jest niebo.
Benedykt XVI wyznał również, że był pod wielkim wrażeniem gościnności, jaką mu okazano w Portugalii. Portugalczykom jeszcze raz podziękował za liczną obecność i entuzjazm. W słowie do Polaków przypomniał postać swego poprzednika.
Serdecznie witam pielgrzymów z Polski. Wam tu obecnym i waszym rodakom serdecznie dziękuję za modlitewne wsparcie w dniach mojej pielgrzymki do Fatimy. Towarzyszyło mi wspomnienie szczególnego czciciela Matki Bożej Fatimskiej, sługi Bożego Jana Pawła II, którego rocznicę urodzin wspomnieliśmy wczoraj, polecając Marii, losy Kościoła i życie każdego z was, serca wszystkim błogosławień.
Za miesiąc Ojciec Święty odwiedzi dwa miejsca kultu Matki Bożej znajdujące się na Monte Mario, jednym z najwyższych wzniesień Rzymu. Watykańskie Biuro Prasowe informuje, że 24 czerwca poświęci on ustawioną tam na nowo odrestaurowaną figurę Matki Bożej, którą podczas burzy w październiku zeszłego roku przewrócił silny wiatr. Znajduje się ona na terenie należącym do księży orionistów, którzy zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez ich założyciela, świętego Alojzego Orione, organizują w tym czasie na całym świecie święto papieża.
Następnie Benedykt XVI odwiedzi wspólnotę klauzurowych dominikanek w klasztorze Matki Bożej Różańcowej. Przechowują tam one jedną z najstarszych ikon maryjnych Wiecznego Miasta. Hagio Sorytissa, przypisywana przez legendę autorstwu świętego Łukasza Ewangelisty, w rzeczywistości pochodzi z VII wieku.
Górującą nad Rzymem 9-metrową figurę Matki Bożej ze złoconego brązu na piedestale wysokości 19 metrów ustawiono na Monte Mario w 1953 roku. Wykonał ją Żyd Arrigo Minerbi, podczas wojny ukrywany przez orionistów razem z rodziną i innymi prześladowanymi. Rysy Maryi wzorował na obliczu Chrystusa znanym z całunu turyńskiego, uważając, że syn musiał być podobny do matki. Swym dziełem pragnął odwdzięczyć się orionistom za uratowanie życia. Równocześnie chodziło o wotum wdzięczności Najświętszej Pannie za ocalenie Wiecznego Miasta przed zniszczeniami wojennymi. Ustawienie ponad pół wieku temu maryjnej figury na jednym z najwyższych rzymskich wzgórz spotkało się z entuzjazmem licznych Rzymian, ale też z protestami masonerii, która uważała to za konkurencję dla pomnika Garibaldiego na Janiculum. Żydowski artysta był też autorem wielu innych rzeźb o chrześcijańskiej tematyce religijnej.
Sprzeciw Stolicy Apostolskiej wobec programów rozwoju, które promują aborcję i antykoncepcję, wyraził wczoraj w Genewie arcybiskup Zygmunt Zimowski. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia stoi na czele watykańskiej delegacji na trwające tam zgromadzenie ogólne Światowej Organizacji Zdrowia. Wskazał on, że trzeba raczej wspierać dążenia do osiągnięcia osobistej dojrzałości w sferze seksualnej i wzajemnej miłości w zgodzie z normami moralnymi. Aborcji i metod antykoncepcyjnych nie można brać pod uwagę w kontekście milenijnych celów rozwoju.
Watykański minister zdrowia odnotował z uznaniem zmniejszenie umieralności dzieci, postęp w leczeniu malarii, gruźlicy czy choroby AIDS. Zwrócił jednak uwagę, że nie wszędzie dokonuje się to w tej samej mierze. Ludność państw rozwijających się wciąż ma za mały dostęp do leczenia. Kraje ubogie pilnie potrzebują pomocy, aby mogły stawić czoło brakowi środków finansowych i wzmocnić swoje systemy sanitarne. Arcybiskup Zimowski wyraził w imieniu Stolicy Apostolskiej nadzieję, że rezolucja o globalnej strategii w sferze zdrowia publicznego, innowacji i własności intelektualnej zostanie przyjęta przez wszystkich, umożliwiając transfer technologii farmaceutycznych i produkcyjnych do krajów rozwijających się. Zwrócił też uwagę na zatrważający, zwłaszcza w tych krajach, problem fałszowania lekarstw. W związku zaś z projektem rezolucji Światowej Organizacji Zdrowia o wadach wrodzonych powiedział: delegacja Stolicy Apostolskiej stwierdza, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia. Powinno być chronione nawet wtedy, gdy u dziecka jeszcze w łonie matki wykryto jakieś wady czy objawy choroby. Nie można go poddawać selekcji.
Pierwsza grupa Anglikanów z Wielkiej Brytanii wystosowała do Stolicy Apostolskiej oficjalną prośbę o przyjęcie do Kościoła katolickiego na zasadach podanych przez Benedykta XVI w Konstytucji Apostolskiej Anglicanorum Cetibus. Chodzi tu o brytyjską gałąź międzynarodowej organizacji o nazwie Tradycjonalistyczny Kościół Anglikański. W ubiegłą niedzielę jej zwierzchnik, biskup David Moyer, wystosował w tej sprawie list do Kongregacji Nauki Wiary. Prosi w nim o utworzenie dla nich ordynariatu w Wielkiej Brytanii, a także o zgodę na powołanie tymczasowej rady, mającej wskazać papieżowi trzech kandydatów na przyszłego zwierzchnika ordynariatu.
W tym roku przypada 20. rocznica odnowionej działalności Caritas w Polsce. Jest to największa i najbardziej znana kościelna organizacja charytatywna w kraju. Każdego roku za jej pośrednictwem Polacy udzielają pomocy o łącznej wartości około 400 milionów złotych. Przez najbliższe 4 tygodnie w środowych programach Radia Watykańskiego Rafał Łączny przypominał będzie historię Caritas w Polsce oraz prezentował prowadzone przez nią dzieła. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o początkach działalności Caritas w kraju, jej delegalizacji i wysiłkach o przywrócenie możliwości działania.
Można oczywiście zapytać, czy 20 lat działalności Caritas w Polsce to jakaś szczególna okazja do świętowania. Wszak to nie aż tak wiele jak na kościelną organizację charytatywną. Nie można jednak zapomnieć, że Kościół katolicki w Polsce od wieków pomagał ubogim, na przykład poprzez działalność klasztorną. Jak powiedział ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska, próby nadania takiej działalności bardziej instytucjonalnego charakteru pojawiły się na początku XX wieku.
Praca charytatywna, ona od samego początku trwała w Kościele katolickim w Polsce. Natomiast po I wojnie światowej w 1918 roku była ogromna potrzeba pomocy ludziom i to zarówno tej materialnej, jak i również duchowej. Dlatego też kardynał Sapieha założył Biskupi Komitet Pomocy dla dotkniętych klęską wojny. To był jakby pierwszy taki krok. I prezydium tego komitetu zaczęło powoływać delegacje w poszczególnych miejscowościach. W skład tych delegacji zwykle wchodził ksiądz proboszcz, ludzie świeccy I zaczęto te delegacje tworzyć również w diecezjach, a więc można powiedzieć, że zaczęło się rozszerzać ta praca charytatywna już jakby zorganizowana na terenie Polski. I w 1916 roku statut przewidywał opiekę nad dziećmi, opiekę sanitarną, gospodarczą, pomoc doraźną itd.
Można zaryzykować twierdzenie, że lokalne oddziały Biskupiego Komitetu Pomocy dla dotkniętych klęską wojny przypominały dzisiejsze parafialne zespoły Caritas. W tym czasie, a mowa jest o okresie powojennym, w Europie zauważalna jest tendencja do centralizowania działalności charytatywnej. W związku z tym w Poznaniu powstaje Związek Polskich Katolików, Towarzystwo Dobroczynne.
I w 1922 roku to towarzystwo zostało przemianowane w Ogólnokrajowy Związek Caritas. A więc najpierw Kraków, potem Poznań, 1922 rok. I w latach 1922-1929 związek ten wydawał przewodnik Miłosierdzie, a w 1929 roku w miejsce Związku Caritas powołano w Poznaniu Instytut Caritas, który miał charakter centrali ogólnokrajowej. I tutaj ogromne zasługi miał wtedy kardynał Chląd. I ten Instytut Caritas w latach 30. we wszystkich diecezjach powołał już diecezjalne związki Caritas. Tak to mniej więcej wyglądało w tym okresie. I ten Instytut Caritas organizował Ogólnopolskie Dni Miłosierdzia, propagował ideę miłosierdzia chrześcijańskiego.
Jeszcze przed II wojną światową podjęto próby ściślejszego scentralizowania pracy charytatywnej Kościoła katolickiego w Polsce.
Potrzeba ujednolicenia koordynacji działalności w skali ogólnokrajowej była bardzo widoczna. Dlatego też dyrektorzy w 1937 roku na zjeździe powstała taka komisja porozumiewawcza, która miała zorganizować poświęcony Miłosierdziu Chrześcijańskiemu kongres i w celu również jakby zebrania, żeby powstała taka centrala wszystkich organizacji charytatywnych Kościoła w Polsce. Oczywiście wojna to przerwała. Wiemy, że II wojna światowa jest to czas bardzo trudny. Działalność charytatywna ograniczała się przede wszystkim do parafii, klasztorów, ponieważ nie było możliwości rozwoju pracy charytatywnej.
W roku 1945 z myślą o niesieniu pomocy ofiarom II wojny światowej Konferencja Episkopatu Polski zleciła Komisji do Spraw Charytatywnych, na której czele stanął arcybiskup Adam Sapieha, powołanie w Krakowie centrali Caritas.
Pierwszym dyrektorem został ksiądz Pękala, ale w 1946 roku już ta centrala Caritas swoją troską obejmowała 1771 zakładów Caritas, udzielając pomocy doraźnej, to zarówno jeżeli chodziło o żywność, odzież. I nawiązano kontakty z organizacjami charytatywnymi na Zachodzie, w Stanach Zjednoczonych. Także praca ta charytatywna bardzo się dobrze rozwijała, była to prężna instytucja.
Do roku 1950 Caritas dynamicznie rozwijała swoją działalność.
Władze PRL-u, władze komunistyczne w 1950 roku w styczniu tą Krajową Centralę Caritas i Związki Diecezjalne Caritas oddali pod zarząd Zrzeszenia Katolików Świeckich Caritas. To dokonało się wbrew woli Kościoła i dlatego też 30 stycznia 1950 roku Konferencja Episkopatu Polski zawiesiła działalność kościelnej organizacji Caritas. Natomiast praca charytatywna odbywała się wtedy przede wszystkim w ramach duszpasterstwa zwyczajnego przy parafiach i klasztorach. Państwo komunistyczne odebrało Kościołowi prawie 1000 placówek wychowawczych, medycznych, opiekuńczych, oświatowych. Ten okres wymagał szczególnego takiego wysiłku ze strony Kościoła, aby zapobiec tej biedzie właśnie poprzez tą pracę charytatywną tylko przy parafiach, bo nie było innych możliwości.
Tym samym formalnie kościelna Caritas w 1950 roku przestała istnieć. Nie oznacza to jednak, że zaniechano działalności charytatywnej.
Szczególnie lata potem, te 70., 80., kiedy u nas był stan wojenny w Polsce, zaczęła napływać pomoc materialna z różnych krajów. I wtedy zaczęły powstawać też przy parafiach grupy takie, które zajmowały się pomocą przy rozdzielaniu tych darów. Tu ogromną rolę odegrał w tym okresie ówczesny przewodniczący Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski, biskup Czesław Domin, który bardzo nalegał, aby tworzono struktury, żeby tworzyć Caritas przy parafiach. I dlatego w 1986 roku została ogłoszona instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o pracy charytatywnej w parafiach. I właśnie wtedy zaczęły też powstawać już te zespoły charytatywne, które miały pewną swoją strukturę.
Upadek komunizmu w 1989 roku pozwolił na ponowne powołanie w Polsce kościelnej organizacji charytatywnej o nazwie Caritas.
Dopiero po upadku komunizmu, 17 maja 1989 roku, ustawa o stosunku państwa do Kościoła katolickiego przywróciła Kościołowi instytucję charytatywną oraz przyznała prawo do nieograniczonej działalności dobroczynnej. I biskupi natychmiast zaczęli powoływać caritasy diecezjalne. Pierwszy taki caritas, który powstał zaraz po upadku komunizmu, to był caritas diecezjalny Caritas w Opolu 9 listopada 1989 roku. Następnie Katowice, Wrocław, Kielce i inne.
Koniecznym okazało się powołanie organu centralnego, w tym wypadku Caritas Polska, który koordynował będzie pracę diecezjalnych Caritas. Pierwszym dyrektorem został właśnie ksiądz Marian Subocz.
Konferencja Episkopatu Polski musiała też reaktywować, powołać do życia centrali, dlatego 10 października 1990 roku Konferencja Episkopatu Polski powołała Caritas Polską z siedzibą w Warszawie, więc mieliśmy najpierw te próby w Krakowie, Poznaniu, a teraz obecnie Warszawa. I Caritas Polska zaczęła przy pomocy i kontaktach z Caritasami Europy Zachodniej, ale również i Stanów Zjednoczonych, zaczęła organizować wyjazdy studyjne z dyrektorami Caritas do Caritas Niemiec, Belgii, Francji, Włoch, Austrii, a nawet do Stanów Zjednoczonych. Zaczęła organizować pomoc w kraju, powstawały pierwsze projekty przy pomocy tych Caritasów Europy Zachodniej, jak również już pierwsza pomoc bardzo szybko, bo w pierwszych latach, tam gdzie były konflikty wojenne, więc Bośnia, Hercegowina.
Obecnie w Polsce istnieją 44 diecezjalne Caritas i około 5000 parafialnych zespołów Caritas. Prócz tego istnieją szkolne, a nawet studenckie zespoły Caritas. Organizacja cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym.
Myślę, że dobrze jest postrzegany Caritas w Polsce. Jesteśmy znani, mamy już swoją markę, dlatego że jesteśmy widoczni w tych takich najgorszych, najtrudniejszych sytuacjach. Chociażby różne te kataklizmy, nieszczęścia, które były, pamiętamy, i powodzie, pamiętamy przecież pożary, czy wypadek pod Grenobl, czy pomoc ludziom chorym. Caritas jest natychmiast obecny, dlatego że motywacją naszą jest motywacja ewangeliczna. Uważam, że dzisiaj, kiedy w Polsce mamy już 5000 parafialnych zespołów Caritas, a więc ci ludzie są widoczni, to są w większości wolontariusze pracujący. Także postrzegany jest pozytywnie i to zarówno przez ludzi, ale również i przez władze, dlatego że mamy dzisiaj też wspólne pewne projekty, chociażby jak ten projekt PAD, to jest nadwyżki żywności, gdzie na sumę około 120 milionów jest przekazywana żywność dla ludzi najbardziej potrzebujących.
Caritas w Polsce to dzisiaj szereg projektów. Jest ich w sumie prawie 50, zarówno realizowanych lokalnie, jak i na szczeblu ogólnopolskim, czy we współpracy z Caritas poszczególnych krajów na całym świecie.
Tu Radio Watykańskie. Cykliczna audycja Rafała Łącznego Caritas Polska kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.